los ma gróż. To nieprzypadkowy ruch, nie mogę ustać. Wyleczę każdy trud na ustach, tylko czułość mam. Zamknij oczy, otóż sprawę gdzieś na boczny tor. I nawet gdybyś chciał zabrać znów ten najlepszy dzień, zabierz mnie za sobą, na pewno przydam się. Czuję jak się nasila, to nie efekt placebo. Twoja słodka ślina, rzeczywistość się zagina. Już pasy odpinasz, to jest efekt domina. Twoja słodka ślina, to co obok to kpina.
Piosenka to nie efekt placebo, jest stosunkowo nowym utworem Rubensa, czyli Piotra Rubika, piosenkarza i autora tekstów. Oficjalne nagranie wideo ukazało się w końcu marca. Tego Piotra Rubika proszę nie mylić z Piotrem Rubikiem, kompozytorem oratoriów. To dwie różne osoby. A teraz proponuję żartobliwe opowiadanie o pewnym wieśniaku zatytułowane Świercz, wielki prorok. Ukazało się w 1836 roku w jednym z numerów wydawanego w Lesznie pisma Przyjaciel Ludu. W jednej wiosce żył ubogi wyrobnik nazwiskiem Świercz. Licha była jego odzież, ale nędzniejsze jeszcze pożywienie. Suchy kawał śniadego i spleśniałego chleba był zwyczajnym jego pokarmem. Dlatego, gdy mu się czasem najętemu do żniwa, gdzie zwyczajnie lepszą strawą podsycają ochotę pracowników, udało skosztować nabiału, sera lub masła, nie posiadał się na ten czas z radości. A gdy go kiedy kawałkiem tłustego mięsa uraczono, ukontentowanie jego nie miało granic. W uniesieniu zwykł był powtarzać: chętnie bym poniósł najstroższe kary, a nawet i to nędzne położył życie, gdyby mi kto przez 3 dni przynajmniej pozwolił użyć wszystkich rozkoszy pańskiego stołu. Zdarzyło się, że powracając z roboty i wstąpiwszy w pewnej wiosce do karczmy, dowiedział się, iż pani tych dóbr zgubiła niedawno bardzo kosztowny brylantowy pierścień i że znaczną temu obiecała nagrodę, kto by go znalazł. Okoliczność ta zdawała się naszemu zgłodniałemu chłopu najdogodniejszą nastręczać sposobność do zaspokojenia coraz bardziej wzmagającego się apetytu. Myśli więc sobie, udam się za wróżka. Powiem, że potrafię wynaleźć pierścień pod tym warunkiem, aby mi przez 3 dni w przódy najwyborniejszych potraw i napojów używać dano. Po 3-dniowym bankiecie wyda się oczywiście szalbierstwo moje. Poniosę zasłużoną karę, ale mniejsza o to. Doznawszy takiej rozkoszy, mogę też cokolwiek pocierpieć. Odzywa się więc w karczmie do ludzi dworskich, iżby może potrafił pierścień znaleźć, ale żąda, aby go pierwej po pańsku przez 3 dni częstowano. Gdy się o tym pani dowiedziała, ucieszona kazała natychmiast chłopa do dworu zawołać. Wyznaczyła mu osobny pokój i dała rozkaz, aby go jak najszczodrzej traktowano, nie szczędząc najwykwintniejszych potraw i napojów. Uradowany nasz biedak świercz, tak nagłym i niepojętym szczęściem, myślał tylko o rozkoszach, które go czekają, nie zaś o odkryciu zguby, która go wcale, a wcale nie obchodziła. Gdyby był miał trochę więcej oleju w głowie, byłby może użył jakiego fortelu dla wyśledzenia sygnetu, znajdującego się podług wszelkiego prawdopodobieństwa w ręku domowników. Jakoż było we dworze 3 lokajów, którym pani zgubionego w ogrodzie pierścienia szukać kazała. Ci, znalazłszy tak kosztowny brylant i utaiwszy to między sobą, niemało się teraz zjawieniem tak niebezpiecznego sobie człowieka strwożyli. Lecz bystry wzrok naszego wieszczka nie sięgał dalej jak do półmiska. Marzył tylko o bankietach. Zresztą polecał się Bogu, będąc zdecydowany na wszystko. Przeznaczony na jego usługi jeden z 3 wspólników przytajonej kradzieży służył mu jak najpilniej, uważając na każde jego poruszenie. Na wieczór, gdy sobie chłop należycie podjadł i podpił, położył się w łóżko, a przypomniawszy sobie, że już dzień jeden rajskiej rozkoszy upłynął, rzekł spoglądając na lokaja. Bogu dzięki, to już jeden. Na złodzieju czapka gore. Przestraszony lokaj pomyślał, że chłop do niego mowę stosuje. Pobiegł więc śpiesznie do swych towarzyszów i powiedział, że się ich kradzież wydawać chyba zaczyna, gdyż już jego pierwszego wymienił. Strwożyli się wszyscy niezmiernie, postanowili jednak czekać końca tej katastrofy. W tym celu 2 lokaja do usług chłopa spomiędzy siebie wybrali. Chłop, pozwoliwszy sobie 2 dnia więcej niżeli wczoraj, marząc o tak szybko upływającej szczęśliwości, westchnął sobie i rzekł, patrząc na lokaja. Chwała Bogu, to już i 2. Lokaj, tym większą zdjęty trwogą, bierze natychmiast do swych kamratów, twierdząc, że chyba już wszystko stracone. Ostatni lokaj krzepi odwagą swych towarzyszów. Każe im wytrwać do końca, bo rzecz nie jest jeszcze całkiem odkryta. A tymczasem bierze sam na siebie obowiązek służenia mniemanemu wróżkowi. Lecz mając już głowę nabitą postrachem rzucanym przez kolegów, a przy tym dręczony wyrzutami sumienia i obawą zasłużonej kary, drży na każde spojrzenie chłopa, uprzedzając jego skinienia. Nie żałował sobie i dzisiaj nasz chłopek, aż nareszcie znużony snem i winem zabierał się do spoczynku i kładąc się na łóżko rzekł – otóż już 3. i ostatni. Dokazałem swego. Na te słowa zimny dreszcz przejął występnego sługę, który był pewien, że się te słowa do niego ściągają. Tymczasem chłop, widząc koniec swych rozkoszy, a wiedząc, że go za to niechybna czeka kara, począł nareszcie wzdychać. Gdy lokaj z przestrachu nieco ochłonął, spytało go się, dlaczego by tak wzdychał. Chłop na niego smutno spojrzawszy rzecze. Ach, bracie, jakże nie mam boleć, trzeba będzie ciężką wytrzymać karę. Przerażony lokaj, zagrożoną sobie karą, bierze czym prędzej do swych towarzyszy. Potwierdza ich obawę, dodając, iż nie ma innego ratunku, jak chyba wyznać wszystko dobrowolnie przed chłopem i o zamilczenie prosić. Jeszcze Świercz w najlepsze chrapał, gdy niespokojni wspólnicy kradzieży przychodzą wszyscy trzej raniuteńko do jego pokoju. Padają na kolana, oddają pierścień, błagając na klęczkach, aby ich przed panią nie wydał. Chłop z początku myślał, że go przyszli brać na tortury. Prędko jednak przychodzi do siebie, udaje, jakby o wszystkim wiedział i przyrzeka zręcznym sposobem zataić sprawców, byleby pierścień u niego złożyli. Niezmiernie uradowani słudzy, że im się tak szczęśliwie powiodło, przynieśli na jego rozkaz tajemnie wielkiego indyka, któremu pierścień chłop ów dał w chlebie połknąć. Wprowadzony potem wieśniak do pani na posłuchanie przybiera poważną minę i oświadcza, że pani chodząc w ten czas, a w ten czas po ogrodzie, zdejmując rękawiczkę, zgubiła pierścień, który od indyka tamże biegającego połkniętym został, że sygnet ten znajduje się dotąd w indyczym brzuchu i być może w tej chwili z niego wydobyty. Ucieszona pani kazała zaraz spędzić wszystkie indyki, a chłop po chwili wskazał znajomego sobie ptaka, kazał go rozpruć w przytomności pani i z wielkim podziwieniem wydobył z wnętrzności jego kwestionowany pierścień. Można sobie wyobrazić niesłychaną radość pani i powszechne zdumienie domowników. Reputacja naszego wieszczka byłaby zupełnie ustalona, gdyby nie pan, który właśnie w ten dzień do domu powrócił. Ten, pomówiwszy nieco z tym zawołanym prorokiem, nie chciał żadną miarą uwierzyć w jego wróżenie, więc aby zawstydzić prostaka, postanowił go wystawić na małą próbę. Właśnie gdy się dość żywo umawiał z swoją żoną, uporczywie sławy chłopa broniącą, zdarzyło się, że świercz w kominie się odezwał. To dało powód, iż pan kazał go służącym poszukać, wsadzić do półmiska przykrytego talerzem, a zaleciwszy głębokie milczenie, wezwał do swego pokoju wiejskiego augura. I rzekł do niego: widzisz oto stojący na stole półmisek. Jeżeli mi natychmiast nie powiesz, co się w nim znajduje, każę cię jako bezczelnego oszusta ochłostać i uszy ci obeżnąć. Zmieszany chłop tym niespodziewanym zagadnieniem znajdował się prawdziwie w krytycznym położeniu. Nie wiedząc, co na to powiedzieć i ulegając już niejako losowi, rzekł sam do siebie, spoglądając na półmisek jako na przyczynę swego nieszczęścia: biedny świerczu, otóż i cię złapano. Brawo! Zawołał pan, podając rękę zdumionemu chłopu. Daruj mi moje niedowiarstwo. I uczęstowawszy go jak najlepiej, hojnie obdarzonego do domu odesłał.
A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mgły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty. Pogoda rozśpiewana, a na chmurze bal do rana, gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, noc i we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. Thank you. twoja dłoń. Przy mojej śpi niby owoc zielono mi. Bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W czasie złym. To w kominie szurum buru, a na polu wiatr do wtór.
W piosence słyszymy, że w kominie szurum burum, ale sytuacja między ludźmi przedstawia się w niej chyba nawet lepiej niż dobrze. Jakże inaczej kształtują się wydarzenia opisane przez Wilhelma Raorta w historii Polakierowanych drzwi. To jedna z satyr, które ukazały się w wydanym przez lwowskie wydawnictwo Odrodzenie w 1925 roku tomiku pod tytułem Grochem o ścianę. Autor żył w latach 1887-1941. Historia Polakierowanych drzwi. W godzinach przyjęć redakcyjnych zgłosił się do mnie wczoraj znany mi osobiście i niekarany sądownie utalentowany artysta, malarz Hilary Paleta. Czym panu mogę służyć? Hilary Paleta usiadł na wskazanym mu fotelu i otarł wierzchem dłoni duże krople potu z czoła. Wiem, że pan jest pies na takie kawały, dlatego przyszedłem do pana po poradę. O, bardzo panu dziękuję za uznanie, panie Paleta, ale zechciej mnie pan objaśnić, o co panu chodzi. Jestem zgubiony. Daj pan znać na policję, to może pana znajdą. Panu żarty w głowie, a ja czuję, że oszaleję z tego wszystkiego. Po jakiego diabła ja się wdałem w tę całą sprawę? Po co mi to było? Chod, nieszczęście. Wyobraź pan sobie, że przed 3 miesiącami otrzymałem od mego starego przyjaciela, Dłubinos Dłubińskiego, list z prośbą, abym się natychmiast zjawił w jego biurze. Dłubinos Dłubiński jest mianowicie szefem sekcji w Ministerstwie Spraw Drażliwych i posiada rozległe wpływy oraz konkiety nawet w innych resortach ministerialnych. Naturalnie, że natychmiast się zgłosiłem i byłem niepomiernie zdziwiony, gdy mój przyjaciel zaoferował mi w krótkiej drodze robotę na 400 zł. Pan zrozumie, człowiek żonaty, portki ze mnie zlatują, obrazów nikt nie kupuje, komorne niezapłacone. Myślę więc sobie, dobra. A co to ma być? Spytałem, ściskając przyjacielowi rękę. Portret? Pejzaż? Studium? Dłubinos Dłubiński był przez chwilę zakłopotany. Hat, widzisz, powiada, wiem, że to nie twój fach, ale też wiem, żeś w bryndzy, a zarobek dobry. Chodzi mianowicie o polakierowanie kilkoro drzwi w moim departamencie. Hańby to ci nie przyniesie, bo kulawy pies o tym się nie dowie. A ma ktoś inny prawie za darmo wziąć 400 zł, więc pomyślałem, że wolisz ty zarobić. Z początku myślałem, że apopleksja mnie zaleje karminem i wybrałem sobie oczyma najcięższy przyciskacz z biurka, aby nim rozbić głowę mego przyjaciela. A potem? Spytałem religijnie. Potem? Ha! Pomyślałem sobie o żonie, komornym i podarnych portkach. I zgodziłem się. Tak, ja, Hilary Paleta. Co tu dużo gadać. Gdyby wiedzieli w Związku Plastyków, wylaliby mnie na łeb za sponiewieranie sztandaru narodowej sztuki, jak oni to nazywają. Na drugi dzień sprzedałem pamiątkowy zegarek żony i zakupiłem lakier, terpentynę, pędzle, garnki i tym podobne przybory sztuki lakierniczej i zgłosiłem się do pracy. Za 3,5 dnia polakierowałem wszystkie drzwi z zewnątrz i z wewnątrz, a skończywszy to dzieło, stanąłem w korytarzu przed dużym lustrem i naplułem sobie według przepisów kodeksu honorowego w samą twarz.
Mój przyjaciel Dłubinos Dłubiński kazał mi wystawić kwit na 400 zł i polecił mi przyjść za 2 dni po pieniądze. Po 2 dniach zjawiłem się, ale były jeszcze jakieś formalności z wypłatą, więc Dłubinos Dłubiński kazał mi przyjść za 3 dni, aż się sprawa wyjaśni. Po 3 dniach polecił mi mój przyjaciel przynieść znaczki na opłatę stemplową w wysokości 35 zł i zgłosić się za 2 dni. Co tu dużo gadać. Chodziłem tak przez cały miesiąc, aż wreszcie mój przyjaciel oświadczył mi, że przez swoje dobre serce naraził się na dochodzenie dyscyplinarne, gdyż pokazało się, iż on nie miał prawa kazać lakierować drzwi od zewnątrz, tylko od wewnątrz swych biur. Lakierowanie drzwi od strony zewnętrznej należało bowiem do sekcji budowlanej Ministerstwa Spraw Drażliwych, podczas gdy tylko strona wewnętrzna mogła być polakierowana z funduszów kancelaryjnych tegoż ministerstwa. W sprawę wdał się komisarz oszczędnościowy i zrobiła się chryja pierwszej klasy. Na usilne moje prośby i perswazje zgodził się wreszcie mój przyjaciel, abym wystawił nowy kwit. Na połowę ustalonej ceny, to jest za polakierowanie drzwi tylko od wewnątrz, z funduszów kancelaryjnych Ministerstwa Spraw Drażliwych. Zaś na pieniądze za polakierowanie od zewnątrz radził mi poczekać na decyzję sekcji budowlanej tegoż ministerstwa. Zgodziłem się i na to. Pieniędzy jednak nawet za stronę wewnętrzną nie otrzymałem, gdyż sprawa ta dostała się na łamy prasy. Specjalna komisja sejmowa z 11 członków została delegowana do zbadania nadużyć. Mój przyjaciel nakazał woźnemu, aby mnie więcej do biura nie wpuszczał. Cóż miałem robić? Już zrezygnowałem z należnych mi pieniędzy, gdy oto wczoraj... Co wczoraj? Zapytałem, pełen najstraszniejszych przeczuć. Hilary Paleta wyjął z kieszeni duży, zardzewiały rewolwer i położył go na wychudłych kolanach. Tym rewolwerem zastrzelę Dłubinos Dłubińskiego. Całkiem słusznie, ale co to pan chciał powiedzieć, że wczoraj? Wczoraj, zajęczał nieszczęsny Paleta, wczoraj doręczono mi z komisariatu rządu wyrok na zapłacenie 500 zł za nieprawne wykonywanie zawodu lakierniczego i panie, ja oszaleję. I nakaz płatniczy na 1600 zł tytułem podatku obrotowego i przemysłowego wymierzonego firmie lakierniczej Hilary Paleta w Warszawie. Panie, ja lakiernik? Powinien pan strzelić stanowczo w łeb tego Dłubinoska, zawołałem oburzony do głębi. Cóż z tego, jęknął Paleta. Cóż z tego, kiedy to bydle zostało wczoraj zredukowane?
Może byliśmy zbyt ufni i kar z nieba spadł do kuchni. Dzień rozpoczął się pechowo. Może nas zawiodło słowo. Zagubił się nasz wątek. Z krzykiem się zerwały liście. Zamiast nieba mamy czyściec. twój kątem wtorek się okazał piątkiem, a za oknem noc w areszcie i do tego deszcze, deszcze. Układamy z klocków Lego nasze wspólne alter ego. Na kamieniu wschodzi trawa, twoje sny i moja jawa. Koło stało się trójkątem, gdzieś za gubił się nasz wątek. Biała sowa przypomina, że to jest niczyja wina. Może byliśmy zbyt ufni, Ikar z nieba spadł do kuchni. Dzień rozpoczął się pechowo, może nas zawiodło słowo.
Powoli zbliżamy się do końca kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.